Tak, ostatnio widzę, że jesteśmy pobudzani do tego, żeby żyć w świętości przed Panem. I jakoś tak widzę, że Pan indywidualnie do nas o tym mówi i mówi coraz bardziej. Jest taki fragment, od którego chciałbym zacząć. Otwórzmy Słowo Boże na objawieniu. I właściwie można powiedzieć, że to jest taki fragment, który częściowo oby nas nie dotyczył. I dobrze by było, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski. To jest list do zborów Sardes, 3 rozdział objawienia Jana, wersety od 1 do 6. A do anioła zborów Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed Ojcem moim i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wcześniej w objawieniu Jana jest napisane, że Pan Jezus objawił się Janowi i jest napisane, że położył na mnie swoją prawicę Pan Jezus i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i miał klucze śmierci i piekła. I każdy, kto jest w Chrystusie, każdy, kto jest Jego dzieckiem, każdy, kto narodził się na nowo, ma imię, że żyje, czyli nosi imię Chrystusowe. I jest taki też fragment, kiedy Paweł pisze o tym, że żeby się nie łudzić, bo jeżeli ktoś się nazywa uczniem Pana, dzieckiem Bożym, a grzeszy tak, czy tak, czy tak, czy tak, to on nie wejdzie do Królestwa Bożego. Kto się nazywa chrześcijaninem? To jest chyba list do Koryntian, o ile pamiętam. Którzy noszą imię, albo którzy się nazywają. To jest pierwszy. A tam jest napisane, albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą, nie łudźcie się. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dalej tam wcześniej, w 5 rozdziale, w 11 wersecie jest napisane: napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem lub chciwcem, białowchwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takimi nawet nie jadali. On się mieni, on nosi imię, on to imię wyznaje. On jest i przynależy do Pana Jezusa i to go po prostu do czegoś zobowiązuje. I to są rzeczy, o których mówi Paweł tutaj, to są rzeczy bardzo grube. To są rzeczy bardzo oczywiste. Tylko że w miarę, kiedy zbliżamy się do przyjścia Pańskiego, to Pan Bóg zaczyna się dobierać do spraw coraz bardziej, powiedzmy, no, lekkiego kalibru, można by powiedzieć. I oby nas nie dotyczył ten werset, który mówi, że mam imię, czy masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Żeby nie było tak, że nosimy to imię, wyznajemy to imię i łapiemy się kiedyś czasem na takiej sytuacji, że chcemy komuś mówić Ewangelię i zastanawiamy się, czy przypadkiem to, co będziemy mówić w tej chwili, jest rzeczywistością w naszym życiu na dzisiaj, czy to jest jakaś teoria, którą na przykład ja będę mówił, natomiast ja albo kiedyś to wszystko było w moim życiu, a teraz tego nie ma. I ja się wtedy czuję jak taki dziwny człowiek, który zaczyna kogoś innego oszukiwać albo mu coś sprzedawać, na zasadzie marketingowej. Ja nie żyję tym, co ja w tym momencie mówię. Oby było tak, że kiedy będziemy mówić Ewangelię komukolwiek, to będzie z nas emanować prawda, że to, o czym ja w tej chwili mówię, to ja żyję tym, bo to jest prawda, bo Bóg taki jest. On po prostu jest Bogiem żywym. I ja nie mówię w tym momencie o tym, że przydarzyło mi się 20 lat temu, albo że od czasu do czasu mi się przydarza, tylko tak jest, ja wiem, bo ja na bieżąco to mam. Czyli ja mam nie tylko imię, że żyję, ale ja również żyję. W związku z tym bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co blisko jest śmierci. I dalej jest mowa o tym, że nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. No to mamy bezpośrednie przełożenie tego, w co my wierzymy, na to, jak my żyjemy cały czas. I my często robimy ten błąd, że i to jest bardzo często w takich środowiskach ludzi wierzących robiony ten błąd, że no uwierzyłem, w związku z tym tak naprawdę to ja nie jestem zobowiązany, albo przynajmniej z tyłu głowy gdzieś mam, że no przecież ja uwierzyłem. No i kiedyś myślałem sobie tak, że rzeczywiście no uwierzyłem, zostałem odrodzony, zostałem zbawiony, no jestem dzieckiem Bożym, w związku z tym jak przyjdzie Pan Jezus po swój Kościół, no to ja z definicji będę wzięty. No ale jak zacząłem czytać te wszystkie fragmenty na temat pochwycenia Kościoła, to wszędzie zacząłem widzieć, że tam warunkiem wzięcia nie jest to, że kiedyś ktoś zrobiliśmy, warunkiem wzięcia jest gotowość. Gotowość. Czy będziemy gotowi w momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, czy też nie będziemy gotowi w tym momencie. I ta gotowość przekłada się nie tylko na to, w co my wierzymy, ale ta wiara, w co wierzymy, musi przekładać się również na nasze życie. Jeżeli będziemy pamiętać i strzec tego, czego się nauczyliśmy, to jest werset trzeci, to wtedy będziemy mogli się upamiętać w momencie, kiedy Pan Bóg nam coś przypomni. I jeżeli będziemy się upamiętać, czy jeżeli będziemy pokutować w każdym momencie, kiedy Bóg nam na coś zwróci uwagę, bo chce w tym momencie wrócić do czegoś, co było w naszym życiu, a myśmy do tej pory tego nie zauważyli, to wtedy oczyszczamy się na bieżąco. Wtedy chodzimy w świętości. Wtedy traktujemy świętość poważnie i wtedy nie będziemy zaskoczeni. Tak jak jest napisane w następnym wersecie. Bo ludzie, którzy nie chodzą w tym wszystkim, ludzie, którzy nie chcą żyć świętości, tak jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, że kto nie trwa w uświęceniu, czy kto bez uświęcenia, nikt nie ujrzy Pana, prawda? Czyli uświęcenie, stan uświęcenia, proces uświęcenia to jest coś tak naturalnego dla każdego wierzącego człowieka, że nie dziwi go moment, kiedy Pan Bóg nagle przypomina mu rzeczy z przeszłości. I mówi, słuchaj, to jest rzecz, z której się musisz oczyścić. I to jest rzecz druga, o której chciałbym dzisiaj mówić. Pamiętacie może, jeszcze ktoś ze starego życia pamięta takie określenie, które już właściwie przedostało się do języka potocznego. Może ono niekoniecznie licuje, jak to się mówi, z tym, co my, jak my się na co dzień wyrażamy, ale ono jest powszechnie znane. To określenie to jest trup w szafie. Pamiętacie coś takiego, prawda? To jest takie określenie, które potocznie oznacza, że mamy coś, co w naszej przeszłości gdzieś tam, czy w naszym życiu gdzieś jest. Wiemy o tym, że to jest. Jest taka szafa, w której to jest schowane w naszym życiu, ale my się boimy tej szafy otworzyć. Dlatego, że my wiemy, co tam jest. My wiemy, co stamtąd wyleci. I my wiemy, że będzie bardzo przykro i będzie może nawet bardzo boleć. Ale Pan Bóg przychodzi w pewnym momencie do życia każdego z nas i mówi, słuchaj, wiesz co, tam stoi szafa. Tam, w tej malutkiej komórce twojego serca, tam jest taka szafa i w tej szafie coś jest. Obaj wiemy, co to jest, Pan Bóg. Tak nas przekonuje. Obaj wiemy, czy oboje wiemy, jak to w zależności od tego, do kogo mówi, co to jest. Wiemy, że ta szafa musi zostać otwarta. Wiemy, że będziecie boleć, ale musimy to zrobić. Chciałem teraz przeczytać taki fragment, który mniej więcej o tym mówi. Przejdźmy do drugiej księgi Samuela. Dlatego, że pewne rzeczy z historii Izraela, jak wiemy, dotyczą naszego życia i one się przekładają na nasze życie. Dlatego apostoł Paweł mówi, że to, co się działo w historii Izraela, jest lekcją dla tych, którzy żyjemy u końca wieków. I zawsze to dobrze jest tak traktować. 2 Samuela, 21 rozdział. I mamy tu wersety 1 i 2. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a Pan rzekł: na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał: Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić. Czyli Dawid przychodzi do Pana i pyta się go: Panie, co się dzieje, bo mamy 3 dni, czy głód, który trwa 3 lata z rzędu. Więc on wie, że to te rzeczy nie dzieją się przypadkowo. I my jesteśmy w takiej sytuacji szczęśliwej, że to są, że tak powiem, to jest inne przymierze, inne czasy. My mamy z Panem Bogiem taką relację, że nie musi nam się dziać głód 3 lata z rzędu, chociaż bywa, że wierzący ludzie są karceni, słuchajcie, i to jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Bóg karci i ćwiczy synów, których kocha. Dlatego, że jeżeli nie karci i nie ćwiczy, to możemy się obawiać, czy przypadkiem nie jesteśmy synami nieprawymi. I bywają sytuacje, kiedy rzeczywiście coś się dzieje w naszym życiu, że dzieje się źle, i wtedy dobrze zapytać Pana Boga: Panie, o co chodzi? Czy przypadkiem nie jest tak, że Ty mnie wzywasz do upamiętania w jakiejś sprawie? Dawid poszedł do Pana, zapytał się go, o co chodzi, i Bóg mu powiedział ciekawą rzecz. Dlatego, że nie powiedział mu: Dawid, to jest Twoja wina, to jest Twoja sprawa. On powiedział: nie, słuchaj, jest królestwo, jest lud, jest ciągłość tego królestwa, jest ciągłość tego ludu i kiedyś za poprzedniego króla wyście złamali przymierze, które zawarliście. I ciąży na was przelew krwi. Czyli stało się coś w przeszłości, na co akurat Dawid nie miał wpływu, ale mimo wszystko dotyczyło to całości Izraela. W naszym życiu jest tak, że jeżeli to jesteśmy my, każdy z nas, to jeżeli stało się coś w naszym życiu, to na to mieliśmy wpływ, to jest rzecz z przeszłości i po prostu Bóg do niej wraca. Tak się złożyło, że jeszcze za czasów Jozuego Izraelici zawarli przymierze z Gibeonitami, ponieważ Gibeonici ich oszukali. Przyszli do nich obdarci, powiedzieli: słuchajcie, mieszkamy daleko, prawda, zlitujcie się nad nami, zawrzyjcie z nami przymierze. Dlaczego? Ponieważ oni wiedzieli, co się dzieje dookoła. Oni wiedzieli, że Bóg Izraela jest potężny. Oni wiedzieli to, co wiedziała na przykład Rahab. Tylko Rahab zareagowała inaczej. Ona też powiedziała, bo mieszkała w Jerychu, i ona powiedziała: słuchajcie, wiemy, kim jest Bóg Izraela, drżymy przed wami wszyscy, ale ja chcę, żeby on mnie uratował. A Gibeonici podstępem próbowali zawrzeć układ i oszukali Izraela, i Jozue przymierze z nimi zawarł i potwierdził je przysięgą, że nic im się nie stanie. No i jeżeli on potwierdził to przymierze przysięgą, no to trzeba było przysięgi dotrzymać. Potem się dowiedzieli, że zostali oszukani, ale obiecali. W związku z tym tak sprawy się ułożyły, że Gibeonici mieszkali między nimi, zostali tam powołani do rąbania drewna i tak dalej, no ale jednak nie zrobiono tego, co Bóg oczekiwał. No i w naszym życiu też jest tak, że my mamy, no czasem mamy takich Gibeonitów, prawda, którzy nas oszukają. Czasem są ludzie, z którym coś obiecujemy, którzy nas oszukali. Różnie, naprawdę różnie bywa. I w przeszłości mogliśmy zrobić coś, co jest złe, o czym wiemy, I od czasu do czasu staramy się o tym zapomnieć. No i przychodzi Pan Bóg i mówi, słuchaj, jest taka sprawa, że musimy do tego wrócić. Ja pamiętam, miałem taką sytuację i opowiadałem ją kiedyś, że obiecałem komuś 200 zł 5 lat wcześniej, nie dałem tych 200 zł 5 lat wcześniej i Pan Bóg zatrzymał sprzedaż naszego domu na 2 lata. I to mniej więcej podobna sytuacja. Przyszedłem do Pana, pytałem się, dlaczego nasz dom nie chce się sprzedać. Panie, przecież Ty masz władzę nad wszystkim i żadne tam kryzysy mieszkaniowe Ciebie nie dotyczą w ogóle, prawda? I wtedy Bóg mi powiedział, słuchaj, jest kobieta, której obiecałeś oddać 200 zł 5 lat temu i tego nie zrobiłeś. No i poszedłem, musiałem tak zwaną żabę połknąć, ze wstydem zaproponować jej zwrot tych pieniędzy, a potem się okazało, że tego samego tygodnia, jak jej zwróciłem, to ten dom przyszedł kupiec, kupił dom. To są rzeczy, które w naszym życiu się po prostu zdarzają. I teraz, jeżeli my chcemy żyć w uświęceniu i modlimy się o to i mówi do nas Pan Bóg, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to bądźmy gotowi, że przyjdą takie momenty, kiedy Pan Bóg nam po prostu to przypomni. Że są rzeczy, których jeszcze nie rozwiązaliśmy, nie załatwiliśmy, nie pokutowaliśmy. Są ludzie, których być może nie przeprosiliśmy. Są sprawy, których być może nie wyjawiliśmy. I przyszedł ten czas. Dlatego idziemy wtedy przed Pana i mówimy, Panie, i teraz co trzeba zrobić? Wstyd mi oczywiście. Będzie mnie bolało oczywiście. Ja o tym doskonale wiem. Ale mam przed sobą decyzję, co jest dla mnie ważniejsze. Czy dla mnie ważniejsze jest to, że ja będę chodził w czystości przed Panem, czy ja kolejny raz będę bał się otworzyć tą szafę, bo wiem, co z niej wyleci. I chcę Wam powiedzieć, bo to jest też świadectwo życia, że jeżeli podejdziemy do tej szafy i jeżeli zrobimy to, co Pan Bóg od nas oczekuje, w tym momencie, to możemy się pozytywnie zdziwić, to znaczy może się okazać, że ten nasz cały strach, którym nas cofał przed otwarciem tej szafy, to był strach, który wcale nie pochodził od Pana Boga, to był strach, który pochodził wręcz przeciwnie, od przeciwnika, bo on chciał nas zachować, czy on nas chciał jakoś przytrzymać z daleka od kolejnego kroku w uświęceniu. I teraz podchodzimy do tej szafy, otwieramy ją. No i tak się zdarza, że no zamykamy oczy, bo wiemy, co wyleci. A tu okazuje się, że Pan Bóg mówi, no i już. I widzisz? Otwieramy oczy, a tam światło. Okazało się, że co? Pan Bóg oczyścił. Pan Bóg pobłogosławił. I ten cały nasz strach, wynikający z tego, że było nam wstyd, że wiedzieliśmy, że to jest grzech, że nie chcieliśmy do tego się przyznać, że być może właśnie trzeba było tak zwaną żabę zjeść. Wszystko pryska w momencie podjęcia decyzji. Dlatego czasem jest tak, że trzeba do tego wrócić i trzeba wrócić do tej zasady, o której już mówiliśmy tydzień temu, która jest w liście apostoła Piotra. Jeżeli tam jest mowa o tym, że jesteście świętymi, czy bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Jest pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, od 13 wersetu. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli ja podchodzę do tej nieszczęsnej szafy, to ja powinienem całkowicie położyć nadzieję moją w łasce. Dlatego, że Pan Bóg nie dlatego mi to pokazuje, że chce mnie skasować i zemścić się, tylko chce pokazać mi dlatego, że jest łaskawy. I to, że On nas do tej szafy prowadzi, to jest dowód Jego łaski, Jego miłości i Jego dbałości o to, żebyśmy byli gotowi w momencie, kiedy On przychodzi. Tak jak apostoł Paweł pisze, żeby nasz duch, dusza i ciało były gotowe na przyjście Pańskie. I naprawdę, kochani, módlmy się w ten sposób, dokładnie się módlmy w ten sposób, żeby ciało nasze i dusza i duch były gotowe na dzień przyjścia Pańskiego. A jeżeli na przykład w ramach tego przygotowania czy tej gotowości ma się otworzyć jakaś nieszczęsna szafa, to dobrze, trudno, ja się na to zgadzam. Chcę położyć nadzieję moją w łasce, która mi jest dana w objawieniu się Pana Jezusa i otworzyć te drzwiczki. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który ze względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. No i tu dochodzimy do takiej sprawy, że rzadko kiedy myślimy o tym, a przecież apostołowie jasno o tym piszą i mamy na ten temat dwa wersety, które mówią wprost. Pierwszy jest w liście do Rzymian. W liście do Rzymian w rozdziale 14. I to jest werset 10. Paweł mówi o tym, że no, w Rzymie jest pewien problem, bo zresztą w liście do Rzymian jest często odniesienie do problemów, które oni tam mieli między sobą. Byli Żydzi, byli poganie, jedni trudno się było z drugimi dogadać. Jedni oskarżali innych, że nie są, że jedzą nieczyste. Tamci z kolei oskarżali tamtych, że żyją pod zakonem. No, po prostu jedni uważali się za wyższych od siebie i mieli cały czas jakieś problemy i zderzenia. I w 10 wersecie Paweł pisze tak: ty zaś czemu osądzasz swego brata? A chodziło o sprawy drugorzędne, z którymi można było żyć, dlatego że Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, tylko sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest werset 17. I w 10 wersecie: ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. I tutaj nie jest napisane o tym sądzie tak zwanym przed wielkim białym tronem, czy ostatecznym, jak to się mówi, czyli sądem, kiedy o sądzie, który będzie dla ludzi w 20 rozdziale objawienia opisany, tylko tam jest napisane w ogóle Bema, czyli tam jest mowa o Trybunale Chrystusowym. My staniemy przed Trybunałem Bożym. I to samo jest napisane w liście do Koryntian w drugim, tylko tam jest mowa o Trybunale Chrystusowym już w tym momencie, czyli Trybunał Chrystusowy jest Trybunałem Bożym. Drugi list do Koryntian, rozdział 5 i wersety 9-10. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Jeżeli ktoś wam powie, że jeżeli dokładacie starań, żeby Jemu się podobać, to i będzie twierdził, że żyjecie w ten sposób pod zakonem, to najpierw mu powiedzcie, że apostoł Paweł pisze o sobie sam, że dokłada również starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszka w ciele, czy poza ciałem, Jemu się podobać, bo to jest absolutnie rzecz dobra, święta i godna pochwały. Byle tego nie robić cieleśnie i byle tego nie robić w sposób legalistyczny, tylko w Duchu Bożym. 10 werset. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Dlaczego? Dlatego, że w eschatologicznym nauczaniu Słowa Bożego jest napisane coś takiego, że w momencie, kiedy będą zaślubiny baranka, w objawieniu w rozdziale 19 o tym czytamy. To jest rozdział, werset 7 i 8. I tu jest napisane tak. Weselmy się i radujmy się. To jest coś, co się dzieje w niebie. I oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele. Dosłownie nastały zaślubiny baranka. I oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Więc jest przełożenie między jednym a drugim. To znaczy, staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, najwyraźniej wcześniej, a potem będą zaślubiny i będziemy mieli na sobie już tylko bisior, który oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. W związku z tym coś się musiało stać wcześniej z tymi, które były niesprawiedliwe. I bynajmniej nie chodzi o żaden czyściec oczywiście, bo tam chodzi o dusze, które i tak dalej, i tak dalej. Tu w zmartwychwstałych ciałach Kościół stanie i będzie rozliczany z tego wszystkiego, co się działo w ciele. I właśnie dlatego apostoł Paweł pisze, żeby nasz duch, dusza i ciało były gotowe na przyjście naszego Pana. Trybunał z definicji, że tak powiem, jest rzeczą publiczną. W związku z tym to wszystko, co, jak to się mówi, załatwimy dziś, zanim jeszcze zostaniemy wzięci. Te wszystkie szafy, które pootwieramy jeszcze dziś, to będzie naszym błogosławieństwem w tym momencie, kiedy tam staniemy. Dlatego, że te sprawy zostaną pozałatwione, ciemność zostanie zastąpiona światłością, Bóg nam odpuści i my będziemy mogli śmiało stanąć przed Nim. Bez tego obciążenia. I nie będziemy musieli ze wstydem oglądać tego wszystkiego, cośmy wiedzieli, nie chcieliśmy otworzyć i chociaż zostaliśmy zbawieni, dobiegliśmy do końca, wiarę zachowaliśmy, to jednak będzie wstyd. Ponieważ musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusowym. Wszyscy. I odpowiedzieć również za uczynki złe. Bo nie wszystkie uczynki zostały przez nas wyznane. Czasami się zdarza, że zapomnieliśmy, czasami się zdarza, że robiliśmy tak jak w tych kreskówkach. Pamiętacie? Kiedy było coś takiego, że się taki dymek odpędzało rękami, prawda? Że coś się pojawiało i tak się robiło, żeby tylko sobie to poszło. Czyli przychodzi myśl, o, jest coś i to jest od Pana myśl, o czym powinniśmy w tej chwili porozmawiać, a my mówimy nie. My uciekamy od tego, odwracamy głowę. Obyśmy nie stanęli w takiej sytuacji, kiedy to do nas kiedyś wróci. I Pan Bóg nam powie, pamiętasz? Wtedy przypominałem Ci o tej sprawie, mieliśmy o tym porozmawiać, mieliśmy tam pójść, mieliśmy otworzyć te drzwi, ale tego nie chciałeś zrobić. Przychodziłem drugi raz, trzeci raz i jeszcze nie chciałeś zrobić, dlatego że my decydujemy, czy to zrobimy, czy nie. I obyśmy wreszcie przyszedł taki dzień i naprawdę bądźmy w tej sprawie poważni, żeby kiedy przychodzi ten moment, my czekajmy na ten moment wręcz, my go oczekujmy. My prośmy Pana, Panie, jeżeli coś jest jeszcze, to ja Cię proszę, Ty mi to pokaż. Nie róbmy tego w sposób cielesny, to znaczy nie bądźmy policjantami swoich własnych serc, dlatego że ani nie bądźmy tym bardziej policjantami cudzych serc. Czyli krótko mówiąc, jeżeli walczymy z grzechem, to z własnym przede wszystkim, a nie z grzechem przede wszystkim innych ludzi. Bo Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę i to jest również prawda o tym, co się dzieje w tych szafach w naszym sercu. W związku z tym wystarczy, że poprosimy Pana, żeby Duch Boży przepatrywał nasze serce, żeby nas przekonywał o prawdzie, która jest w naszym sercu i żebyśmy mogli tą prawdę Mu wyznać. I dopiero wtedy przyjmujmy ją, jeżeli już zostanie nam pokazana, wyznawajmy ją i cieszmy się, położywszy całą nadzieję naszą w łasce, bo to z łaski to wszystko się dzieje. Amen.